Kochani, zgodnie z obietnicą, którą powiedziałam na ostatnim naszym nabożeństwie, będę się chciał dzisiaj podzielić z wami i pokazać wam pewną drogę do czerpania z Bożych błogosławieństw. I zanim zacznę, posłuchajcie mnie. Jeśli masz na tyle mądrości i pokory, proś Ducha Świętego, żeby ci pomógł przyjąć dzisiaj coś. Żeby ci pomógł zrozumieć. Jeśli mamy swoje Biblię, musimy wrócić do drugiej Księgi Królewskiej, do Naamana. Był mężem znamienitym, druga Królewska, 5 rozdział, wielce poważanym. Znamienity i poważany mąż. Spróbujcie sobie wyobrazić człowieka, który zawsze jest przy królu. Znamienity, więc musiał być odpowiednio ubrany. Na pewno był bogaty i był bardzo poważany wśród ludu. Był poważanym człowiekiem, więc musiał coś w sobie mieć, że był poważany. I powiem wam, co on w sobie miał. Ojcostwo. Zachorował na trąd. Więc przyszedł i miał pewne wyobrażenie, jak to się ma dokonać. Przyszedł do Elizeusza, do Bożego męża. Elizeusz był Bożym mężem. I myślał, że on sam wyjdzie. I my, kochani, potrzebujemy zrozumieć taką rzecz. Stary Testament pokazuje na Chrystusa. Cały. To było zakryte dla ludzi tam. Chrystus został objawiony dopiero poprzez Nowe Przymierze, ale cały Stary Testament pokazuje jedną osobę. Jezusa Chrystusa. Zbawiciela. Więc ten Naaman myślał, że on po prostu wyjdzie do niego sam osobiście. On posłał swojego sługę. Wiecie, kiedy potrzebujemy też mieć takie zrozumienie, że Elizeusz, on tutaj jest obrazem z jednej strony sługi Boga i tak jak Jezus Chrystus był sługą Boga Ojca na ziemi, tak tam Elizeusz był sługą Boga też na ziemi. I można go by przyrównać do postaci Chrystusa. Więc Naaman myślał, że on przyjdzie, stanie przede mną, wezwie imienia swojego Boga, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Elizeusz wysyła swojego sługę ze słowem Boga. Idź i obmyj się 7 razy w Jordanie. Naaman się rozgniewał. Wiecie dlaczego? Jego duma i pycha została dotknięta. No jak to? Przecież ja mam pozycję. Ja jestem kimś. Ja jestem po prostu prawie prawą ręką swojego króla. Mam pozycję, mam bogactwo. Należy mi się szacunek. Tak naprawdę to on nie znieważył. Nie uznał tego. Nie uznał mnie. Nie uczcił mnie. I wysyła swojego sługę tylko. I z takim głupim poleceniem jeszcze. Mówiliśmy o tym, że Jordan nie był czystą rzeką. I miał się obmyć 7 razy. Kochani, potrzebujemy coś zrozumieć. Tam jest dalej napisane. On odszedł i zaczął pałać gniewem, więc po prostu tak, nie zbliżajcie się do mnie. Ale jego słudzy przystąpili do niego i mówili tak: Ojcze, zwróćcie uwagę, on coś miał w sobie. Gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: obmyj się, będziesz czysty. Poszedł i zanurzył się. Wiecie, on musiał coś zrobić. On musiał się uniżyć przed tymi ludźmi, musiał się rozebrać. Przecież nikt się nie idzie obmywać w szatach. Musiał się zanurzyć raz, wychodzi nic. Brudna woda. Drugi raz, nic. Trzeci raz, nic. A wszyscy patrzą na to. Czwarty raz, nic. Piąty raz, nic. A wszyscy patrzą na to. Jak myślicie, jak on się czuł? Szósty raz, nic. Za siódmym razem wstał, jest. Ubrał się więc i był wdzięczny. Dlaczego Bóg Ojciec w taki sposób zdecydował? Bóg Ojciec wiedział, żeby Naaman mógł przyjąć uzdrowienie, on musiał zostać skruszony w swoim sercu. Jego duma osobista, pycha, musiała umrzeć. I dlatego, dlaczego siedem razy? Kochani, to słowo też coś mówi, że to był Jordan i siedem razy. Ale ważna rzecz jest w tym. On był dotknięty. Zagniewał się, bo Elizeusz nie wyszedł do niego. Tylko swojego sługę posłał. Otwórzmy sobie Ewangelię Marka w 6 rozdziale. Może nie, może Łukasza 4 rozdział. Myślę, że tam to będzie lepiej pokazane. Spróbujcie sobie wyobrazić sytuację. Jezus Chrystus po chrzcie powrócił w mocy ducha, przychodzi do swojego rodzinnego miasta, bierze księgę i zaczyna czytać. Zaczyna czytać tekst przeznaczony tylko i wyłącznie dla Mesjasza. Na ten sabat. To było święto trąb. Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym uciśnionych wypuścił na wolność i abym zwiastował miłościwy rok Pana. Zamknął księgę, oddał słudze, usiadł, a oczy wszystkich wpatrzyły się w niego. Ja już widziałam taki wzrok. Za którym idą słowa. Za kogo ty się uważasz? A kim ty jesteś? Za kogo ty się masz? Ale przeświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego. I potem mówili, czyż ten nie jest synem Józefa? Ale Jezus coś widział w nich i powiedział tak. Zapewne powiecie mi owo przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj także tutaj w ojczyźnie swojej tych wielkich rzeczy, które jak słyszeliśmy wydarzyły się tam w Kafarnaum. Co Jezus im dalej mówi? I powiedział tak, powiadam wam, żaden prorok nie jest uznawany, przyjmowany, mile widziany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi. A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza proroka, a żaden z nich nie został uzdrowiony, tylko Naaman Syryjczyk. I jak ci usłyszeli to, zawrzeli gniewem na niego i za to chcieli go zabić. Wiecie dlaczego? Pokazał im prawdę, która była w ich sercach. Oni byli pełni obłudy religijnej. Spróbujcie sobie uzmysłowić, dlaczego Bóg Ojciec, który kochał swój lud, za czasów Eliasza, to jest tragiczne, nie znalazł ani jednej kobiety, wdowy, do której mógł posłać swego sługę. A przecież było wiele wdów w tym czasie. Był głód, 3,5 roku głodu było. Wiecie, wdowy w Izraelu to były samotne kobiety. Można by było powiedzieć tak, one żyły jakby pod przekleństwem. Musiały się wszystko same zatroszczyć o siebie. A był głód. Ten głód dotykał całego regionu. Pomimo tego Bóg zdecydował, że Jego sługa znajdzie miejsce, że go przyjmą u pewnej wdowy spoza Izraela. I ta wdowa przyjęła go, Bożego sługę. I za to, co zrobiła, otrzymała zaopatrzenie dla siebie, dla swojego synka. I mieli z czego żyć. Mogli się utrzymać. Za czasów Elizeusza było bardzo wielu trędowatych w Izraelu. A pomimo tego Bóg nie posłał Elizeusza i nikt z nich nie został uzdrowiony. A przecież Elizeusz żył pośród tego narodu. A jednak Bóg zdecydował, tylko jeden spoza Izraela, z zewnątrz. Marek 6 rozdział. Zobaczmy tutaj coś. Udał się w swoje rodzinne strony i szli z nim uczniowie jego. Kiedy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze. Wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło, skąd on to ma? I co to za mądrość, która mu jest dana? I te cuda, które dokonują jego ręce. Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii, brat Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim. Powątpiewali, wątpili, obrazili się. A Jezus rzekł im, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, nie jest uczczony, jest zniesławiony, jest pogardzany, niezaszczycony, małowartościowy, bez okazania szacunku, zlekceważony. Chyba tylko w ojczyźnie swojej, pośród krewnych swoich i w domu swoim. I nie mógł tam dokonać żadnego cudu. Tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce. I dziwił się ich niedowiarstwu. Nie mógł dokonać tam żadnego cudu. kiedy Jezus powoływał uczniów. Mateusz 10. Otwórzmy sobie jeszcze Mateusza 10. 10:40, przepraszam. Powiedział do nich tak. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał, czyli samego Boga. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. I powiedział do uczniów tak, idźcie, tam gdzie was nie przyjmą, nie będą chcieli was słuchać, strzelcie prok z nóg i idźcie do innego miasta. Kochani, dzielę się z wami tutaj czymś uważam bardzo ważnym. Jeśli chcesz czerpać z błogosławieństw nieba, potrzebujesz dwóch rzeczy. Po pierwsze, rozpoznać Bożego sługę. Po drugie, mieć właściwą postawę serca wobec Bożego sługi. I taki sposób właściwy, podobający się Jezusowi, jak przychodzisz do Niego. Jeśli twoja postawa serca wobec Bożego sługi spodoba się Jezusowi, to Jezus poprzez tego sługę da ci wszystko to, co potrzebujesz. Sługa Pana może ci powiedzieć różne rzeczy. Na przykład, idź, zrób to i to. Gehazi powiedział, idź i obmyj się 7 razy w Jordanie. Kochani, Jordan, ta brudna woda, musicie wiedzieć, że to ma pewien symbol. To jest rzeka. Rzeka jest symbolem Ducha Bożego. Tam ludzie przychodzili się chrzcić, tam zostawiali grzech i brud, dlatego że tam powierzali się, umierali dla siebie, więc tam zostawał cały ich grzech, ich brud i powstawali do nowego życia, czyści, uświęceni, oczyszczeni poprzez krew Jezusa, uzdrowieni. W 95 roku, kiedy był ten pierwszy obóz, kochanie, Wągrowiec, 95, tak? Jakoś tak. Czwarty, niech będzie czwarty, co za różnica. Czwarty czy piąty. Ile tam było osób? 120 osób wtedy się chrzciło, tak? 120 osób zdecydowało ochrzcić się. I tam w wodzie, w tym jeziorze, bawiła się taka 3- czy 4-letnia dziewczynka, która miała po prostu, nie wiem, takie czerwone plamy na nogach, jakieś zapalenie, nie wiadomo co. I to lekarze nie mogli sobie z tym poradzić po prostu. Kiedy myśmy chrzcili, ona się bawiła na brzegu. Inni się za nią modlili, nic się nie stało. Na następny dzień po tej zabawie nóżki jak u nowonarodzonego niemowlaka były. Po prostu zniknęło. Niedawno ta już dorosła kobieta, właściwie studentka, była u mnie w biurze ze swoją babcią. I babcia powiedziała, to jest właśnie ona. Nigdy to do niej nie wróciło. Widzicie, woda chrztu zabrała nieczystość z niej i przyniosła jej uzdrowienie fizyczne. Jordan, rzeka, jest symbolem. Jezus powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a z jego wnętrza popłyną rzeki żywej wody. Kto pragnie, niech przyjdzie i pije. Dlaczego 7 razy? Liczba 7 oznacza pełnię. Pełnię zanurzenia w Duchu Świętym. Wiecie, co Biblia mówi? Bądźcie pełni Ducha Świętego. Dawajcie się napełniać Duchowi. To jest zapisane w liście do Efezjan w 5 rozdziale. Dlaczego to jest tak ważne? Bo to jest jedyna boska osoba tutaj na ziemi, która zna drogę do Twojego uzdrowienia, do Twojego uwolnienia, do Twojego błogosławieństwa. Masz się zanurzyć w pełni. Innymi słowy, całkowicie oddać się Jemu i poddać się, żeby On zawładnął Tobą. A kiedy Mu się poddasz, On zaprowadzi Cię i nauczy Cię czerpać, brać błogosławieństwo, które zostało uwolnione na krzyżu. Bez tej cudownej, boskiej osoby jesteś zdany na własne siły, na własne zdolności, na własny rozum i będziesz ponosić porażki. To jest jedyna osoba, która wszystko wie. Ona zna drogę dla ciebie osobiście. Kiedyś byłem na Ukrainie, znowu mieliśmy nabożeństwo, gdzie była sala z deskami. Tam było dużo ludzi, to było gdzieś tak pod jesień, więc tam było dużo takiego piachu, kurzu. I powiedziałem, będziemy się modlić za chorych. Ludzie się ustawili oczywiście w kolejkę. Jedną czy dwie, już nie pamiętam, tam chyba z kimś byłem, już nie pamiętam z kim. Ale powiedziałem ludziom tak, zanim tu podejdziesz, na te 5-10 minut pozbądź się swojej godności, bo nie wiem, co Bóg będzie chciał zrobić i w jaki sposób. Jeśli nie pozbędziesz się swojej godności, to jesteś jak plastik do mocy Bożej. I pamiętam pewną damę. To było bardzo śmieszne, ale opowiem wam. Wysoka, bardzo przystojna, elegancka kobieta w długim, czarnym takim płaszczu szerokim z apaszką i miała czarny kapelusz z takim bardzo dużym rondem. Ale miała uszkodzony prawy bark i to był problem. I też wyszła. Czekała w kolejce. Powiem wam, nie pasowała do tego zgromadzenia. Była za elegancka. Wszyscy inni to byli prości ludzie. Ona się odróżniała i postawą, i ubiorem, i w ogóle wszystkim. I tym kapeluszem. Czarna dama. Kiedy wyszła, moc Boża ją dotknęła. Tą zdrową ręką chwyciła tylko kapelusz, żeby jej nie spadł z głowy. Upadła jak długa. I nie mogła się podnieść. Wstała, była brudna. Wiecie, czarny płaszcz, elegancki, w takiej brudnej podłodze z desek, z piachem, z błotem prawie. Była brudna, ale wiecie co? Była zdrowa. Pozbyła się może nie do końca tej godności, bo trzymała ten kapelusz, żeby jej z głowy nie spadł. I tak leciała z tą ręką trzymającą kapelusz. Uśmiałem się jak nie wiem wtedy. To było śmieszne po prostu. Ale wstała i była uzdrowiona w jednym momencie. W 2002 roku Pan powiedział do mnie takie słowa. Wyście już kiedyś to słyszeli chyba, a jeśli nie, to przypomnę. Powiedział do mnie tak: jeśli mój lud zacznie szanować i błogosławić moje sługi, ja uwolnię mojego błogosławieństwo dla ich życia i dam im przychylność u tego świata nawet. Pierwszy raz to ogłosiłem w pewnym kościele w Polsce. I powiem wam, co się stało. Ludzie zaczęli błogosławić pastora finansowo. I zaczęli mu pomagać też w domu. I potem on nam powiedział, że ci ludzie otrzymywali lepsze pieniądze w pracy, dostawali podwyżki. Ja powiedziałem, ja uważam, że to jest normalne. Uboga wdowa przyjęła Eliasza, dała mu wszystko, co miała. Bóg to widział i wynagrodził jej. Nie tylko w pożywieniu. Chcę skończyć taką rzeczą. Jeśli Bóg stawia na twojej drodze życia Bożego sługę, jeśli zobaczy twoją właściwą postawę serca wobec Niego, możesz otrzymać z nieba poprzez tego swego sługę wszystko to, co potrzebujesz. Ale musisz mieć właściwą postawę serca podobającą się Jezusowi. Nie tobie, że tobie się wydaje, że jest właściwa. Jemu. On musi to zobaczyć, że jest właściwa. Pan mi dał taką łaskę, że ja potrafię czerpać. I na mojej, na naszej drodze z żoną postawił takiego Bożego sługę jednego. Powiem wam, myśmy 1,5 roku zbierali pieniądze dla niego i raz w roku, żeśmy się widzieli, dawaliśmy jemu. On nie potrzebował naszych pieniędzy, aby mógł nas kupić. On by mógł nas kupić. Ale przez to niebo zobaczyło, bo ja zobaczyłem zasadę. I z jego namaszczenia wiele rzeczy, to co mam dzisiaj, mam właśnie dlatego, że tak zrobiłem. Nauczyłem się szanować te Boże sługi, które Bóg stawia na mojej drodze życia. I na tym chciałbym skończyć. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Zrobimy taką rzecz. Chciałbym, kochani, być dobrze zrozumiany też. Mnie nie zależy na waszym szacunku do mnie. Mnie to nie jest potrzebne. To jest potrzebne ludziom. Jezusowi nie zależało na tym. Jemu to nie było potrzebne w Nazarecie. To było im potrzebne, żeby zaczęli szanować sługę, którego Bóg Ojciec posłał do nich.